Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, tak napisał apostoł Paweł w liście do Rzymian. Dzisiejszy dzień jest dniem, kiedy rozpamiętujemy śmierć Zbawiciela naszego. Tyle razy na ten temat mówiono, stało się to może nawet sloganem już w chrześcijaństwie, że Jezus oddał życie za cały świat, za nas. Ale ja chciałbym, żebyśmy dzisiaj jeszcze bardziej, jeszcze mocniej zgłębili zagadnienie, czym jest ta Ewangelia Chrystusowa. Gdybym miał w jednym zdaniu powiedzieć, czym jest Ewangelia, to powiedziałbym, że Ewangelia to jest to, że nasz Pan, Jezus Chrystus, ofiarował swoje ciało i przelał swoją krew dla przebaczenia ludzkich grzechów. Ta prawda powinna być podawana wszystkim chrześcijanom. Inteligentni, prostaczkowie, bogaci, biedni. Wszyscy powinniśmy rozmyślać o tej wspaniałej prawdzie. Ewangelia Chrystusowa to jest kazanie, które głosi, że Bóg dał swego własnego Syna, aby nas wykupić z grzechu. I że wszyscy, którzy wierzą, na pewno będą zbawieni. I że grzesznicy bez względu na swoje własne uczynki mogą przystąpić do tronu łaski i otrzymać usprawiedliwienie. Jest to piękne poselstwo, pocieszające poselstwo. Ono chwyta za serce, podnosi tych wszystkich, którzy załamali się w swych usiłowaniach prowadzenia świętego życia. Ewangelia to jest taka słodka wieść, radosna wieść, która dodaje otuchy, rozwesela pogrążane w smutku serca. Co znaczy słowo Ewangelia? Jest to greckie słowo, które oznacza dobre wieści, dobre doniesienie, wesołą nowinę czasami tłumaczymy. Pamiętacie, jest taka piękna historia w Starym Testamencie, że oto Dawid, skromny pastuszek, pokonał potężnego Goliata. I wtedy, kiedy Goliat rzucił wyzwanie całemu Izraelowi, to Izraelici schowali się gdzieś w krzakach, przestraszeni, przygnębieni, zrozpaczeni. I Dawid rzucił wyzwanie temu Goliatowi i pokonał tego strasznego wroga Goliata i naród izraelski został wyzwolony. I wtedy, kiedy to się stało, wieść ta napełniła radością i pokojem cały lud. W Biblii czytamy, że Izraelici wtedy śpiewali, radowali się, byli bardzo szczęśliwi. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest również wesołą nowiną, opowiada o prawdziwym Dawidzie, który walczył z grzechem, walczył z szatanem, walczył ze śmiercią i pokonał tych wszystkich przeciwników i w ten sposób wyzwolił wszystkich ludzi. Droga siostro, drogi bracie, drogi przyjacielu, wyzwolił ciebie, wyzwolił mnie. Uczynił to, nie bacząc na nasze zasługi. I ta dobra wieść, jeśli jej wierzymy i trwamy w tej wierze, napełnia nas radością, pokojem, szczęśliwością. Jeden z najpiękniejszych tekstów, który chciałbym teraz przeczytać, zapisany jest w Ewangelii w Księdze Izajasza, choć mógłbym też powiedzieć, że jest to Ewangelia Izajasza, 61 rozdział. I tam 10 wiersz. To jest jeden z najpiękniejszych tekstów, który dotyczy zbawienia naszego. co Bóg dla nas uczynił. Izajasz, rozdział 61 i wiersz 10. Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. Bardzo będę radował się z Pana, bardzo. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, bo odkupił mnie, bo przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości. Czym jest usprawiedliwienie z łaski przez wiarę? Ono jest tylko przez wiarę, zobaczmy. Bez względu na uczynki. Z łaski Bożej jesteśmy usprawiedliwieni i zbawieni w Chrystusie, a słowo usprawiedliwienie oznacza uniewinnienie, wzięcie w obronę. Dla mnie osobiście, dla mnie usprawiedliwienie przez wiarę to jest podstawa mojej zbawiennej ufności, to źródło spokoju duszy, mojej wielkiej radości i wdzięczności wobec mojego Boga. Diabeł będzie zawsze walczył z tą prawdą i rzucał wobec niej oszczerstwa poprzez niegodziwych nauczycieli. Żadna ludzka, żadna diabelska moc, czy to królowie, władcy religijni, polityczni i książęta nie mogą zabronić głoszenia tej prawdy, że tylko wiara, niezależnie od uczynków, usprawiedliwia przed Bogiem. I wszyscy, którzy tej prawdy nie przyjmują i z tą prawdą walczą, zginą na wieki. Prawda o Chrystusie, o zbawieniu daje nadzieję, jaką nikt i nic innego dać nie może. My mamy być zapatrzeni w Chrystusa. Szatan tak często czyni, żebyśmy na siebie patrzyli, żebyśmy patrzyli na nasze uczucia, żebyśmy często przeżywali, że ktoś nas niedowartościował, że ktoś nas pognębił, tak żebyśmy byli smutni nieustannie. Ale kiedy będziemy patrzyli na Pana Jezusa, będziemy się wpatrywali w Niego, zapomnimy o swoich własnych uczynkach. Zapomnimy o naszych zasługach, które nic i naprawdę nic nie znaczą przed Bogiem. W XVI wieku żona księcia Jerzego, nazywała się Elżbieta von Hessen, rzekła, była wielką zwolenniczką prawdy o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę. Powiedziała kiedyś tak: wszyscy umrzemy. A więc prawdę o usprawiedliwieniu przez wiarę trzeba głosić wszystkim. Martin Luther, który tak bardzo kochał Boga, ale zanim go pokochał, pragnął zasłużyć się Panu Bogu, pragnął przez uczynki otrzymać błogosławieństwa, doszedł do rozpaczy w swoim życiu. I Pan Bóg w jakiś cudowny sposób dotarł do Marcina Lutra. I Marcin Luther kiedyś tak wypowiedział się o zasługach człowieka. My ciągle wierzymy, że mamy zasługi, bracia i siostry. Niektórzy wierzą, że mają zasługi, bo są wiele lat w zborze. Niektórzy wierzą, że mają zasługi, bo mają pozycję w kościele. Inni jeszcze z innych powodów myślą, że mają zasługi. Ale kiedyś Marcin Luther powiedział: żebrak przychodzi do potężnego króla i żebrze, ale nie chce jałmużny za darmo. Chce mu dać 4 grosze albo przynajmniej wszy. To jest wypowiedź Marcina Lutra. My jesteśmy takimi żebrakami. Przychodzimy do naszego Boga, potężnego króla po jałmużnę, po zbawienie. Ale my tej jałmużny nie chcemy za darmo. Chcemy dać te nasze nędzne 4 grosze. Może te wszy, jak Marcin Luther w tym swoim języku średniowiecznym tutaj wypowiedział. Ale prawda jest taka, że my nawet tych 4 groszy nie mamy i tych wesz nie mamy, żeby dać potężnemu królowi Bogu zadośćuczynienie za ten dar, jaki chce nam dać. I Marcin Luther kiedyś tak powiedział: chcemy dawać Bogu, który wszystko dał. Jednak gdy chodzi o bliźniego, któremu często powinniśmy właśnie dawać, to my od niego chcemy tylko brać. Jak to jest? Bóg, który wszystko dał. Dlatego Izajasz mówi: będę radował się z Pana, bo przyoblekł mnie płaszczem zbawienia. Jesteśmy tak uprzywilejowani, że możemy uwierzyć w tę wielką prawdę, trzymać się tej wielkiej prawdy. Bez tej prawdy będziemy zgubieni. Ona jest naprawdę darmo z łaski przez wiarę. Czy możecie jeszcze ze mną otworzyć księgę proroka Zachariasza? To pod koniec Starego Testamentu. Czym jest usprawiedliwienie z łaski przez wiarę? Zachariasz, i tam przeczytamy w 3 rozdziale kilka myśli. 3 rozdział. Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana: niech cię zgromi Pan, szatanie. Niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. Tu się zatrzymam. Jozue, arcykapłan, to przedstawiciel całego Izraela. Jozue, arcykapłan, symbolizuje każdego grzesznika, każdego wierzącego w Kościele Bożym. I tutaj czytamy, że w jaką szatę był ubrany Jozue? W brudną szatę. Reprezentant narodu izraelskiego ubrany był w brudną szatę, tak jak cały Izrael był ubrany w brudną szatę. Stał przed aniołem pańskim, przed Bogiem, a szatan oskarża. Szatan mówi, że nie ma już dla ciebie żadnej nadziei, bo już tyle złego zrobiłeś w swoim życiu. Jak długo będziesz jeszcze grzeszył? Nie masz żadnej nadziei i szatan domaga się nawet naszego potępienia. A Jozue, czy Jozue się tutaj usprawiedliwiał? Czy Jozue mógł powiedzieć, że ta szata wcale może nie jest taka brudna, że ona tak naprawdę jest czysta, może troszeczkę się poplamiła, no to troszeczkę tam ją wyczyścimy? Czy Jozue używał takich argumentów? Nie. Jozue stał ze spuszczoną głową prawdopodobnie. Nie miał nic za swoją obronę i był ubrany w brudną szatę. Brudna szata to jest symbol naszej sprawiedliwości. Ale w 4 odzywa się głos, Boży głos. I czytamy: zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł: oto zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. Potem rzekł: włóżcie mu na głowę czysty zawój. I włożyli mu na głowę czysty zawój i przyoblekli go w szaty, a anioł Pana stał przy tym. Czyż nie jest to piękna ilustracja, kochani, bracia i siostry? Oto zdjąłem z ciebie twoją winę. Bóg mówi dzisiaj do ciebie: zdjąłem twoją winę. Każę cię przyoblec w szaty odświętne. A potem jeszcze obietnicę dał w 7. Jeżeli będziesz chodził z moimi drogami i będziesz pilnował mojego porządku, będziesz zawiadywał moim domem oraz strzegł moich dziedzińców, dam ci dostęp do tych, którzy tu stoją. Mamy chodzić Bożymi drogami. Bóg nas nie usprawiedliwia po to, abyśmy dalej w buncie byli przeciwko Bogu. Bóg nas nie usprawiedliwia, abyśmy w nieposłuszeństwie żyli. Bóg nas usprawiedliwia, bo chce, żebyśmy nowymi drogami kroczyli. Ci, którzy przyjmują usprawiedliwienie darmo z łaski przez wiarę, będą się starali prowadzić czyste życie. I dzisiejsza uroczystość, Wieczerza Pańska, jest dla tych ludzi, którzy znają Chrystusa, którzy podążają Bożymi drogami, są Bogu posłuszni, wypełniają wolę Bożą. Czasami myślimy, nie wiem skąd się to bierze, prawdopodobnie to się bierze może jeszcze z tej nauki, którą dzisiaj powszechny Kościół głosi, Czasami myślimy, że wzięcie udziału w uroczystości Wieczerzy Pańskiej, spożywanie chleba i spożywanie soku gronowego to jest takie przyjęcie Pana Jezusa. Nieprawda. To nie jest przyjęcie Pana Jezusa. Spożywanie chleba i spożywanie soku gronowego jest dla tych ludzi, którzy już przyjęli Pana Jezusa. My rozpamiętujemy śmierć. My wracamy do tego, co się wydarzyło na Golgocie. My chcemy na nowo zgłębić to, co się stało takim kosztem, bo tak bardzo potrzebujemy na nowo takich motywacji. Jezus Chrystus obdarza mnie swoją sprawiedliwością. Dzisiejsza dobra wieść to jest tak jak Dawid, gdy pokonał tego Goliata, to wszyscy Izraelici wybiegli z tych krzaków i powiedzieli wtedy tak głośno, czytamy, hurra, zwyciężyliśmy. A przecież nie oni zwyciężyli, to Dawid zwyciężył. I dzisiaj tak samo to poselstwo na nowo mówi nam, przypomina nam, że to nie my zwyciężyliśmy, chociaż to nas dotyczy, to dotyczy ciebie i mnie. I tak jak Izraelici, chcemy powiedzieć, wygraliśmy, zwyciężyliśmy, ale to nasz potężny Dawid, niebiański Dawid, Pan Jezus uczynił to. Ten skromny pasterz Izraela, tak jak o Jezusie jest napisane. Izajasz mówi, nikt na Niego nie zważał, nasze oczy nawet nie zważały na Niego w ogóle, bo nie miał postawy ani urody, które by pociągały nasze oczy. Był zwykłym człowiekiem, a jednak był niezwykłym. Jego charakter musiał być przepiękny. Jego słowa, które wypowiadał do ludzi, musiały niesamowitą mieć moc. Ja nigdy nie zapomnę sceny, która zrobiła na mnie wrażenie w filmie Ben-Hur. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś ten film. Stary film, nagrodzony 11 Oscarami. Przepiękny film. I tam jest taka scena, kiedy główny bohater Juda Ben-Hur był prowadzony jako ten niewolnik w Imperium Rzymskim, w kajdanach, szli tam gdzieś, żeby do pewnego miejsca, do kamieniołomów, żeby pracować i on, brakowało wody, ci wszyscy więźniowie już prawie umierali i nagle pewien człowiek się pochyla w dłuższych włosach, był to oczywiście Jezus, twarzy w tym filmie Jezusa nie pokazano i bardzo dobrze, bo nie ma takiej twarzy, która byłaby najlepiej oddała twarz Jezusa Chrystusa i on się tak pochyla przed tym umierającym niemalże bez pragnienia człowiekiem i daje mu, żeby się napił z tego naczynia, a wtedy żołnierz rzymski, który widział tę scenę, bo był zakaz, ten Juda Ben-Hur nie miał otrzymać ani kropli wody, i zaczął krzyczeć na tego, który podawał tą wodę, żeby odszedł. I wtedy Jezus Chrystus tak stanął tyłem oczywiście do widza i popatrzył, i ten żołnierz rzymski popatrzył na tego człowieka, na Jezusa z Nazaretu. I jego twarz się zmieniła przez moment, był poruszony. Coś nadzwyczajnego się stało. Popatrzył, nie był w stanie wypowiedzieć żadnego słowa, nie był w stanie nawet tym biczem rzymskim, pejczem uderzyć, bo Jezus musiał być piękny, musiał mieć moc. Ten Jezus z Nazaretu, ten Jezus, który przyszedł dla ciebie i dla mnie, ten Jezus, który żyje dzisiaj, aby się wstawiać za tobą i za mną. Cena zbawienia jest niezrozumiana dla nas. Nigdy nie pojmiemy tego, jaką cenę zapłaciło niebo. Kiedyś mały chłopiec zobaczył na obrazie wielkim ukrzyżowanego Pana Jezusa. Nie znał tych prawd, pochodził z rodziny ateistycznej i zapytał się, kto to jest, kto to wisi na tym krzyżu. A wtedy powiedziano mu, że to jest Jezus z Nazaretu, który oddał życie. I tam u stóp tego krzyża krew była namalowana, spływała tak. I ten mały chłopiec był taki zaskoczony, zszokowany i mówi, jakże to mówi. Gdyby on był Synem Bożym, to ta krew by nie spływała tak, nie byłby ukrzyżowany. Właśnie dlatego, że był Synem Bożym, że był Stwórcą, który przyszedł na ziemię, krew musiała spłynąć. Drodzy bracia i siostry, niechaj ta prawda na nowo wywrze na nas wrażenie. Zgłębiajmy tą prawdę. gdy wrócimy do naszych domów, chciałbym, żebyśmy byli innymi ludźmi, żebyśmy bliżej byli Boga. Szatan nie chce, żebyśmy rozmyślali o tej prawdzie. Kieruje naszą uwagę na nasze czyny, na nasze zasługi, których nie mamy przed Bogiem. To, co Luther powiedział, te przysłowiowe 4 grosze i wszy, które chcemy zaoferować naszemu Bogu. Za chwilę umywać będziemy sobie nogi. Nie mogę określić i nigdy nie określę, kto może wziąć udział w Wieczerzy Pańskiej, a kto nie. Proszę kierować się własnym sumieniem. Mogę tylko powiedzieć, że Wieczerza Pańska jest dla tych, którzy żyją z Bogiem, którzy znają Boga, którzy chcą być Mu posłuszni. Wieczerza Pańska jest dla tych, którzy czują się wzgardzeni, niegodni. Tylko dla takich ludzi jest Wieczerza Pańska. I chcę zaprosić tych wszystkich, którzy pragną wziąć udział w Wieczerzy Pańskiej, żebyśmy teraz umyli sobie nogi, siostra z siostrą, brat z bratem. Animozje, które być może jakieś są, pojawiły się, niech nie mają żadnego znaczenia. One są niczym w porównaniu z tym, co Pan Jezus dla nas zrobił. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Ty jesteś grzesznikiem, ja jestem grzesznikiem. Ty potrzebujesz Zbawiciela, ja Go potrzebuję. Bez względu na to, kim jesteśmy dzisiaj, jakie pozycje mamy w świecie, w Kościele, potrzebujemy tak bardzo Zbawiciela. I moim wielkim i Twoim przywilejem powinno być dzisiaj umycie wzajemne nóg. Brat bratu, a siostra siostrze. Zapraszam bardzo serdecznie. Najpierw siostry udadzą się tutaj do pomieszczenia, a później bracia. Amen.